Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha to jest jeden z tych wideoblogów, które może będą mniej postarane, dlatego że nagrywam go w czasie urlopu w Akwizgranie, skąd Państwa serdecznie pozdrawiam. Jest po 21:00, tutaj jeszcze słońce świeci, choć już zachodzi powoli i mam nadzieję, że uda mi się skończyć nagrywanie tego materiału, zanim ono zajdzie. Tam za mną mniej więcej kilkaset metrów jest granica holenderska. Był dzisiaj bardzo upalny dzień i miałem taką myśl, że po pierwsze, podobnie upalny dzień mógł być 11 lipca, chyba był na większości tych, czy w większości tych miejsc, gdzie stały się rzeczy straszne wtedy 11 lipca 1943 roku, a po drugie, że jestem w miejscu, gdzie ludzie nigdy jednak czegoś takiego nie doświadczyli, co stało się udziałem Polaków zabijanych brutalnie przez ukraińskich nacjonalistów. Chciałbym podsumować dla Państwa ten dzień, patrząc na niego z konieczności, z dystansu, chociaż rzeczywiście opowieść o tym, co się działo, jeżeli chodzi o 11 lipca 1943 roku, w ciągu ostatnich kilku lat, a zwłaszcza w ciągu ostatnich 4 lat, bo oczywiście tę opowieść można by snuć znacznie dłużej i sięgnąć znacznie głębiej i w niektórych wypadkach tak pewnie trzeba by zrobić, żeby ona była kompletna, ale chciałbym o tym Państwu opowiedzieć i wspomnieć również o tym, co się działo dzisiaj, zaczynając od takiego mianowicie wspomnienia, że w marcu 2022 roku byłem w redakcji Najwyższego Czasu, jeszcze wtedy normalnie funkcjonującego, czyli niezablokowanego przez miłosiernie panującą nam władzę pisowską wtedy. I Tomek Sommer wtedy powiedział do mnie: słuchaj, tutaj niedaleko przecież jest pomnik ofiar rzezi wołyńskiej na tak zwanym skwerze wołyńskim, to szumna nazwa w ogóle, skwer. Przejdź się, zobacz, jak to wygląda. I powiem szczerze, że ja nie miałem wtedy nawet takiej myśli, że może to zostać jakoś opacznie odebrane. Poszedłem tam, było to przecież kilkadziesiąt metrów od domu, w którym mieści się redakcja Najwyższego Czasu. Zobaczyłem ten pomnik, to można powiedzieć szumne słowo, czyli to betonowe upamiętnienie pozarastane wtedy trawą, w fatalnym stanie na tle jakiejś budki energetycznej, wybudowane w 2013 roku, wybudowane w miejscu, gdzie nikt właściwie prawie nie wie, gdzie to jest, w Warszawie, w takim wstydliwym rogu, zakamarku, obok trasy szybkiego ruchu, na tle ekranów akustycznych osłaniających tę trasę. No bo nikt po prostu nie chciał tego w innym miejscu i ówczesne władze Warszawy z Koalicji Obywatelskiej również nie chciały tego w innym miejscu, z Platformy Obywatelskiej jeszcze wtedy. Wstawiłem zdjęcie tego pomnika na Twittera, wtedy jeszcze Twittera, z komentarzem, zresztą bardzo spokojnym: proszę zobaczyć, jak to wygląda. No i się zaczęło. I przypomniałem sobie dzisiaj ten wpis, mogą go znaleźć Państwo na moim koncie na X, link do tego wpisu sprzed tych czterech lat, ponad czterech lat, i zobaczyć, jakie wtedy pojawiały się komentarze i ze strony wyborców Prawa i Sprawiedliwości, bardzo wzmożonych wtedy przecież, i ze strony wyborców Platformy Obywatelskiej. I muszę powiedzieć, że tak jak się czasem mówi, że coś się źle zestarzało, to ten wpis zestarzał się bardzo dobrze. To prowadzi mnie do pytania, czy w jakiś sposób ludzie, którzy opowiadali się za tym, żeby przypominać o zbrodni wołyńskiej, odnieśli zwycięstwo, czy też nie? Czy patrząc z góry, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski może powiedzieć, że ostatecznie stało się coś dobrego, czy nie? Mam bardzo ambiwalentne odczucia. Jeszcze jedno wspomnienie, którym już się dzieliłem, ale podzielę się jeszcze raz, mianowicie rok 2023, spotkanie, takie zamknięte spotkanie z dziennikarzami i z przedstawicielami polskiego kościoła. Pada pytanie, czy polski Kościół przygotowuje się w jakiś sposób do uczczenia 80. rocznicy kulminacji rzezi wołyńskiej. I w tym momencie zabiera głos pan Piotr Gursztyn, no jak wiadomo, bardzo blisko z PiS-em związany publicysta, i mówi, że to są jakieś marginalne osoby, które się tym interesują, w ogóle nie należy się tym zajmować, to nie jest sprawa godna szerszego zainteresowania. No dzisiaj mam wrażenie, że te słowa właściwie pan Gursztyn powinien przełykać i krztusić się nimi, no ale znów, tak jak mówię, mam w tej sprawie ambiwalentne odczucia. Z jednej strony się cieszę, bo mógłbym powiedzieć, że ta walka o uczciwe potraktowanie tego, jak Ukraina zachowuje się względem swojej pamięci, przynosi efekty. Z drugiej strony jest pytanie, czy tym efektom można na pewno ufać. Zróbmy krótki przegląd tego, co się dzisiaj wydarzyło w tej sprawie. Po pierwsze, a właściwie wczoraj, bo Państwo będą oglądali ten film już w niedzielę 12 lipca. Mianowicie przede wszystkim było wystąpienie pana prezydenta Karola Nawrockiego, wystąpienie przy zespole cerkiewnym w Radrużu. To jest miejsce dobrze mi znane, bo byłem tam, ponieważ tam właśnie dokładnie w tym zespole cerkiewnym w Radrużu organizowane były koncerty festiwalu Rezonanse Fundacji Incanto. I z tym mam jeszcze jedno skojarzenie, zanim, przepraszam, przejdę do wystąpienia pana Karola Nawrockiego, pana prezydenta. Mianowicie w Lubaczowie, bo ten zespół cerkiewny w Radruży jest częścią Muzeum Kresów w Lubaczowie. W Lubaczowie zwiedzałem Muzeum Kresów 2 lata temu i jednym z najbardziej wstrząsających obiektów, które w tym Muzeum Kresów zobaczyłem, była taka kartka napisana z datą, chyba jeżeli dobrze pamiętam, z 46 roku, 46 albo 45, napisana cyrylicą, na której to kartce przedstawiciel Ukraińskiej Powstańczej Armii domaga się od Polaka, żeby zabrał swoje rzeczy i wynosił się za San, bo jeżeli tego nie zrobi w ciągu 24 godzin, to zostanie zamordowany. To pokazuje, że działania ukraińskich nacjonalistów nie ograniczały się oczywiście ani do Wołynia, o czym pan prezydent mówił, ani do roku 1943. Przypominam, mówimy już o momencie powojennym, kiedy jeszcze UPA działała w ten sposób i co gorsza, te swoje groźby czasami spełniała. Wracając do wystąpienia pana prezydenta. Otóż pan prezydent miał naprawdę dobre wystąpienie. Około 20 minut mówił bardzo klarownie, przedstawiając, w jaki sposób zakorzeniony jest historycznie ukraiński agresywny nacjonalizm. Mówił też o współpracy ukraińskich nacjonalistów z III Rzeszą. Oczywiście wszystko to bardzo skrótowo. Podobało mi się również to, że wspomniał o tych Ukraińcach, którzy sami ucierpieli z rąk UPA, dlatego że postanowili ratować Polaków. Albo ratować, czyli ukrywać, albo przynajmniej Polaków ostrzegać. I rzeczywiście to jest ta część pamięci, o której też nie powinniśmy zapominać, o tych sprawiedliwych, o tych, którzy naprawdę byli sąsiadami, którzy naprawdę pomogli i też bardzo często, jeśli przeżyli, jeżeli sami nie zostali zamordowani przez ukraińskich nacjonalistów, to często po wojnie nawet nie chcieli się do tych zasług swoich, autentycznych zasług przyznawać właśnie ze strachu, że zostaną przez innych Ukraińców potępieni. Zatem wystąpienie pana prezydenta naprawdę było dobre i właściwie nie mogę tutaj powiedzieć niczego złego. Oczywiście moglibyśmy obudowywać je szerszymi kontekstami. Moglibyśmy na przykład obudować je kontekstem podpisania przez pana prezydenta ustawy o teoretycznie wygaszeniu pomocy dla Ukraińców, które tak naprawdę nie jest wygaszeniem pomocy. Ja o tym mówiłem na swoim kanale, krytykowałem to, no... Pan prezydent podpisał tę ustawę, to jest historia na inną wypowiedź i na inną analizę. Pewnie jeszcze ta ustawa będzie nam się odbijała wielokrotnie czkawką, ale na razie mówimy tylko o tym konkretnym wystąpieniu. A więc pan prezydent absolutnie celnie i jednoznacznie, chociaż muszę tu przypomnieć, że jego opinia, która stała się opinią obozu opozycyjnego i chyba nie tylko, że wejście Ukrainy do Unii Europejskiej należy w jakiś sposób uzależnić od kwestii rozliczenia się z ukraińskim nacjonalizmem przez Kijów, jest błędna. Nie należy jednego uzależniać od drugiego, ponieważ obiektywnie rzecz biorąc i w twardych kategoriach interesu politycznego wejście Ukrainy do Unii Europejskiej byłoby sprzeczne z polskim interesem, niezależnie od tego, czy byłaby to Ukraina banderowska, czy nie banderowska. Oczywiście banderowska Ukraina tym bardziej nie powinna wejść do Unii Europejskiej, ale zostawmy to, bo mówimy tutaj o kwestii samego 11 lipca i jeżeli tak będziemy rozpatrywać, tak będziemy patrzeć na wystąpienie pana prezydenta, to ono było naprawdę dobre. Drugi rozdział, drugi element, drugi wątek to jest niestety kompromitacja polskiej dyplomacji. Mieliśmy wystąpienie polskiego chargé d'affaires, nie ambasadora, chargé d'affaires, pana Łukasiewicza w Kijowie, który powiedział tak, pochylając głowę nad polskimi ofiarami przemocy ukraińskiej na Wołyniu, przemocy ukraińskiej, nie mogę nie wspomnieć o ukraińskich ofiarach przemocy państwa polskiego na terenach dawnej II Rzeczpospolitej przed wojną i w jej trakcie. To wszystko, co działo się w trakcie II wojny światowej, było straszne i niepotrzebne. Nie tworzę jednak symetrii, ani nie stawiam znaku równości między liczbami i jakością cierpień. Mówię po prostu, że pamiętamy i musimy pamiętać o przeszłości i o tym, co w tej przeszłości było wstydliwe i niegodne. No niestety pan Łukasiewicz, mówiąc, że nie chce stawiać znaku równości, tak naprawdę go postawił, ponieważ powielił tę narrację, którą Ukraińcy od dawna starają się stosować i forsować, czyli narrację o tym, że no były winy po naszej ukraińskiej stronie, ale po stronie polskiej też były winy, no to tak jakoś wyrównajmy to i po prostu powiedzmy, że my odpuszczamy wam, wy odpuszczacie nam. Bardzo dobrze zresztą skontrował tę sprawę, tę postawę i te słowa pan prezydent Karol Nawrocki w Radrużu, mówiąc o tym, że rzeczywiście Ukraińcy nie mieli w II Rzeczpospolitej sytuacji idealnej, no ale nikt ich w II Rzeczpospolitej nie mordował bestialsko, nikt nie zabijał dzieci, nikt nie zabijał starców kobiet i no nie będę już dalej cytował, w każdym razie bardzo dobra kontra pana prezydenta dla tej postawy symetrystycznej, jeżeli tak można powiedzieć. No i rzeczywiście zrobił się skandal po słowach pana chargé d'affaires Łukasiewicza. Na tę wypowiedź zwrócił uwagę pan mecenas Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris i w odpowiedzi na wpis pana mecenasa pan Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, napisał tak. Ryzykujący życiem dla ojczyzny pod rosyjskimi bombami pułkownik Łukasiewicz wypowiedział się w chrześcijańskim duchu. Wybaczamy i prosimy o wybaczenie, bo w obliczu wspólnego zagrożenia pracuje na rzecz pojednania, a niektórzy nacjonalistyczni sekciarze szczują bratnie narody na siebie, służąc zupełnie innym interesom. No jednak w sytuacji, jaką mamy, to po pierwsze pisanie o nacjonalistycznych sekciarzach, szczujących bratnie narody na siebie, służąc zupełnie innym interesom, podczas kiedy takim nacjonalistycznym sekciarzem okazuje się najzwyczajniej w świecie prezydent Ukrainy, pan Wołodymyr Zełenski, jest zupełnie niepoważne. Po drugie, pan Radosław Sikorski odmawia tutaj uznania rzeczy oczywistej, to znaczy właśnie, że ta ukraińska symetrystyczna narracja została powielona przez pana chargé d'affaires Łukasiewicza. I rzecz najważniejsza, takie uzasadnienie, jakie przedstawia pan Sikorski, ono może by się trzymało kupy, gdybyśmy mówili tutaj o publicyście, komentatorze, no nie wiem, nawet o pośle, powiedzmy, który może mieć jakiś własny pogląd na te sprawy. Ale chargé d'affaires ambasady polskiej w Kijowie nie jest prywatną osobą. Jeżeli mamy sytuację ostrego spięcia i starcia interesów naszego państwa i innego państwa i to inne państwo próbuje forsować narrację dla siebie korzystną, to przedstawiciel Rzeczypospolitej nie może, ba, nie wolno mu pod żadnym pozorem powielać tej narracji państwa, z którym my jesteśmy w sporze. A dokładnie to zrobił pan Łukasiewicz i dlatego powinien oczywiście stracić to stanowisko. No ale widać po tym, co stwierdza pan Radosław Sikorski, że tak się na pewno nie stanie. Mieliśmy, przypominam, wypowiedzi pana Budanowa sprzed paru dni o tym, że 11 lipca będzie okazją dla Polski do zorganizowania jakichś, nie wiem, prowokacji. No ciekaw jestem, czy na przykład wystąpienie pana prezydenta Karola Nawrockiego zostanie uznane przez pana Budanowa za taką prowokację. I jeżeli spojrzymy na wystąpienie, na to, co powiedział pan Donald Tusk, który się odnalazł, nie wiem, czy nie pierwszy raz w ogóle w czasie 11 lipca, bo on w ogóle zawsze unikał nawet odnoszenia się jakiegokolwiek do tej rocznicy, no to mamy zapowiedź budowy muru pamięci, na którym to według pana premiera Tuska mają zostać uwiecznione nazwiska ofiar totalitaryzmów, jeżeli dobrze zrozumiałem tę zapowiedź, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Powiem szczerze, że nie wierzę kompletnie w to, żeby taki projekt został przez ten rząd zrealizowany. Raz ze względu na to, jak ten rząd odnosi się w ogóle do kwestii ludobójstwa wołyńskiego. Dwa, ze względu na to, jak zachowywał się w tej sprawie do tej pory. Bo kiedy pan premier zaczął mówić o tym projekcie, tego muru z tymi nazwiskami, to mnie się przypomniało, że przecież od kilku już lat Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć, którego mam zaszczyt być honorowym członkiem i tu serdecznie pozdrawiam Pawła Zdziarskiego, prezesa stowarzyszenia, który wykonuje od kilku lat naprawdę genialną pracę, no trochę jako takie dziedzictwo księdza, świętej pamięci księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Otóż to stowarzyszenie od kilku lat prosi władze miasta Warszawy, no czyli wiceprzewodniczącego Koalicji Obywatelskiej, pana Rafała Trzaskowskiego, o uwzględnienie prośby o wybudowanie na Powązkach, postawienie na Powązkach Krzyża Wołyńskiego. I tu nie chodzi o żaden drastyczny pomnik. Zresztą ja w swoim, jednym ze swoich wideoblogów, nie wiem czy nie rok temu, pokazywałem państwu projekt tego krzyża. Chodzi o zwykły krzyż upamiętniający w sposób godny i stonowany ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, na Lubelszczyźnie, we wszystkich tych rejonach, gdzie ukraińscy nacjonaliści zabijali Polaków. I nie ma odpowiedzi, proszę państwa. Nie ma. No więc jak można wierzyć, że skoro nawet kwestia postawienia krzyża na Powązkach, w miejscu najbardziej godnym, ale jednocześnie kwestia projektu, propozycji bardzo naprawdę stonowanej, utrzymanej nie w duchu jakiegokolwiek rozliczania, tylko po prostu w duchu pamięci o ofiarach. Nawet ta propozycja nie wywołała do tej pory żadnego odzewu. To jak można spodziewać się, że może powstać ten mur pamięci naprawdę? Proszę państwa, tutaj jedzie mi czołg. Oczywiście chciałbym wierzyć, że tak się stanie, ale jak powiedziałem, jednak trudno mi w to uwierzyć. No i wreszcie ostatnia sprawa, meandrowanie w tej sprawie Prawa i Sprawiedliwości. Była taka scena podczas tych uroczystości, którą uwiecznił Tomek Sommer, wspomniany przeze mnie na początku tego wideoblogu, uwiecznił spotkawszy się, czy napotkawszy w czasie tych uroczystości pana premiera, byłego premiera, na szczęście byłego premiera Mateusza Morawieckiego, którego zapytał o zablokowanie kiedyś, bo to było w 2022 roku, zablokowanie strony Najwyższego Czasu. Oczywiście przypominam, że to nie tylko chodziło o Najwyższy Czas, ale Najwyższy Czas był takim najbardziej znanym przykładem, kiedy to ABW, korzystając ze swoich możliwości i z tych możliwości, które dawało ówczesne prawo telekomunikacyjne, zażądało zablokowania dostępu poprzez zablokowanie numerów, adresów DNS. I to jest oczywiście sposób, który jest dziurawy, bo wystarczy ustawić własne DNS-y inne niż te dostarczane przez dostarczyciela internetu i można się na taką stronę dostać, ale to już jest trochę techniki. Dla większości użytkowników taka blokada oznacza, że strona zostaje zamknięta. Przypominam, że w ubiegłym roku, jeżeli dobrze pamiętam, zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który określał te działania jako bezprawne i pan premier Morawiecki powiedział, nie, ja nic o tym nie wiedziałem, to ABW działało, to nie ja, ja nic o tym nie wiedziałem. No to mogą państwo zobaczyć tę scenę.
dorwałem byłego premiera Mateusza Morawieckiego i spytałem go, co ma do powiedzenia w sprawie blokady strony tygodnika Najwyższy Czas, którą przeprowadziło bezprawnie ABW, gdy on był premierem i nadzorował ABW. Jak sądzicie, Mateusz mówi prawdę, czy jednak kłamie?
Panie pośle, nazywam się Tomasz Homer, jestem redaktorem tygodnika Najwyższy Czas. Mam pytanie, dlaczego pan kazał ABW zablokować stronę tygodnika Najwyższy Czas, gdy był pan premierem? Dlaczego pan
nie,
to zrobił?
Nie kazałem tego zrobić, zrobiło to ABW.
Ale za pana zgodą?
Nie, bez mojej zgody.
No przecież pan o tym decydował.
Nie, ja o tym nie decydowałem.
Kto decydował?
Szef ABW.
Ale wiedział pan, tak?
Nie wiedziałem.
No, jak potem już była blokada, by pan wiedział, bo żeśmy poinformowali
miasta stołecznego Warszawy.
Jestem zdecydowanie przeciwnikiem tego typu blokad. Stało się to poza mną.
Ale jak to możliwe, że pan był premierem, szefem ABW?
Tak to możliwe, że 1500 decyzji dziennie, to nie ją wszystkie.
Ale to była wyjątkowa decyzja, bo zablokował pan prawicowy.
Niestety działa się poza mną. Czy jeszcze coś jakieś chciałby pan w innych
sprawach? No to kto o tym decydował? Szef ABW?
Szef ABW.
I to pan potwierdza, że to decydował szef ABW?
Oczywiście, że szef ABW.
Który obecnie pracuje u pana Naprawskiego.
Nie wiem, gdzie pracuje. Nie wiem, gdzie pracuje
z panem premierem.
Nie mam z nim nic wspólnego.
Czyli pan się odżegnuje, pan twierdzi, że to
całkowicie się od niego odżegnuje.
Całkowicie się pan odcina od swojego szefa ABW. Dziękuję bardzo.
I ja wtedy przypomniałem sobie, że przecież w rozmowie, która wczoraj, czyli w sobotę, ukazała się na kanale Super Ring, mojej rozmowie z panem Pawłem Jabłońskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości, a byłym wiceministrem spraw zagranicznych, ja pytałem przecież pana Jabłońskiego o tę właśnie sprawę. Pytałem go o zablokowanie stron Najwyższego Czasu, Myśli Polskiej, w Realu 24 przez ABW zarządów Prawa i Sprawiedliwości. I uwaga, pan Jabłoński oznajmił, że jego zdaniem ABW może w takich wypadkach działać, że tam było jakieś zagrożenie i tak, no co prawda cenzura prewencyjna niby jest w Konstytucji zabroniona, ale to nie jest tak, że każdy sobie może pisać co chce. Czyli jednym słowem pan Jabłoński podpisuje się pod cenzurą prewencyjną w niektórych przypadkach, co mnie specjalnie nie dziwi, bo tak po prostu działa Prawo i Sprawiedliwość. I dzisiaj, kiedy widzę, jak politycy PiS prześcigają się dosłownie w swoim wyczuleniu na ideologię banderowską, jak prześcigają się w mówieniu, że Ukraina absolutnie z banderą nie wejdzie do Unii Europejskiej, to no z jednej strony mam poczucie, że może rzeczywiście wykonaliśmy my, jako osoby, które forsowały realistyczne, podkreślam, realistyczne spojrzenie na Ukrainę, wykonaliśmy dobrą pracę, że ta presja coś przyniosła, ale z drugiej strony wiem, że jeżeli politycy pomijają etap rozliczenia i przetrawienia, czyli nie wychodzą do swoich wyborców, nie mówią, tak, przyznajemy, tu się myliliśmy. To był nasz błąd, który wynikał z tego, i z tego. Dlatego dzisiaj zmieniamy zdanie. Oczywiście są politycy, którzy potrafią coś takiego powiedzieć. Nie ma ich wielu, ale są. Natomiast taka refleksja w ogóle w PiS się nie pojawiła. Oni przychodzą i mówią, cały czas robili dobrze. I to jest w ogóle nieprawda, że stawialiśmy ukraińskie interesy ponad polskimi. Jeżeli państwo obejrzą tę rozmowę, do której link zamieszczam w opisie filmu, moją rozmowę z panem Pawłem Jabłońskim, to zobaczą państwo, że on dokładnie coś takiego mówi. On oczywiście cały swój komentarz do tej rozmowy sprowadził do jednej, jedynej kwestii, czyli do tego, że ja tam jakiś czas temu podałem czyjś wpis, który błędnie przypisywał panu Jabłońskiemu oświadczenie wydane przez MSZ już w momencie, kiedy pan Jabłoński nie był wiceministrem spraw zagranicznych. I to jest jego zdaniem najważniejsze w tej rozmowie. No nie to jest najważniejsze w tej rozmowie. To jest przyczynkarstwo i to jest jedna rzecz, którą pan Jabłoński sobie przygotował i tą jedną rzeczą teraz epatuje. A epatuje tą jedną rzeczą dlatego, że reszta tej rozmowy jest dla niego wybitnie niekorzystna, co Państwo sami mogą zresztą stwierdzić, obejrzawszy ją. Tam nie tylko pada stwierdzenie, że cenzura prewencyjna jest dopuszczalna, tam również pada stwierdzenie, że pan Jarosław Kaczyński nie miał na pewno na myśli tego, co miał na myśli, kiedy mówił, że stawianie jakichkolwiek warunków w Ukrainie to jest praca na rzecz Rosji.
Chwała Ukrainie!
Tam również pada stwierdzenie, że nie powinniśmy właściwie realistycznie zastanawiać się nad tym, jaki może być rezultat tej wojny ukraińsko-rosyjskiej, tylko powinniśmy idealistycznie, no tak jest sens słów mojego rozmówcy, powinniśmy idealistycznie dążyć do tego, żeby było jak najlepiej. Na przykład nie licząc się z tym, że Rosja stanie się istotnym za chwilę partnerem handlowym znowu dla Zachodu. Jak powiadam, Państwo sami ocenią, co w tej rozmowie jest i czy można dać wysoką ocenę mojemu rozmówcy, panu Pawłowi Jabłońskiemu, który niestety jest w moim przekonaniu typowym reprezentantem właśnie tej grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy próbują nas przekonywać, że nie mówili przez kilka lat tego, co mówili, nie zachowywali się tak, jak się zachowywali. Pozostaję z tym dylematem. Czy stało się dobrze, czy stało się źle? Czy można powiedzieć, że osoby, które nawoływały do realistycznego spojrzenia na dzisiejszą Ukrainę, odniosły zwycięstwo? Czy ten 11 lipca 2026 roku ostatecznie to pokazuje, czy nie? Właściwie sam nie do końca potrafię sobie na to pytanie odpowiedzieć. Sam jestem w tej kwestii rozdarty i proszę tutaj Państwa o ocenę tej sytuacji w komentarzach do tego filmu. No a tymczasem, jak Państwo pewnie widzą, nad Akwizgranem słońce już zaszło, więc żegnam się z Państwem. Jutro wracam do zwiedzania tego miasta, gdzie znalazły swój wieczny spoczynek szczątki Karola Wielkiego. Miałem okazję dzisiaj, czyli w sobotę, odwiedzić katedrę, a właściwie kaplicę pałacową, która jest częścią katedry w Akwizgranie, gdzie Karol Wielki pochowany jest w tej chwili, bo w przeszłości było inaczej, ale to jest kwestia ostatnich kilkuset lat, kiedy jego szczątki zostały przeniesione do sarkofagu w prezbiterium tej kaplicy pałacowej. Są tutaj też w skarbcu katedralnym relikwiarze ze szczątkami Karola Wielkiego, bo Karol Wielki został kanonizowany w XII wieku, ale była to kanonizacja dokonana przez antypapieża, w związku z czym właściwie sam nie wiem, czy ona jest uznawana, czy nie. Sprawa jest podobno znaczna. Oczywiście o tym wszystkim i o tych akwizgrańskich, ale także francuskich wspaniałościach, które jeszcze w czasie moich podróży wakacyjnych zobaczę, będę Państwu opowiadał w kolejnych wideoblogach już po powrocie, a dzisiaj bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich subskrybentów. Proszę o komentarze, proszę o łapki w górę, proszę o subskrypcję i proszę oczywiście o rozważenie mecenatu tego kanału, a wszystkim moim mecenasom również bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Państwa gorąco znad granicy niemiecko-holenderskiej. Łukasz Warzecha, kłaniam się. Do zobaczenia.